few things that I really want. There's only a few things that I really need. I really would like to divide on myself from the pressure that I'm under almost every day. And I don't care about the price, 'cause I don't feel very well. Do I expect too much? I guess the time will tell. But I ain't gonna give up yet. Doo-doo-doo. Sometimes when I'm tired, I think of possible paths, the things that might come true, but they finally did not. Hey, I've got a need to be loved. Yes, I want to be loved. Do I expect too much? Each half head tells me so, but I ain't gonna give up yet. Do the doom.
Umiejętności o edukacji przez szachy. Co szachy dają młodym ludziom? Czego uczą? Gdzie nauczyć się w nie grać? Czy wytrzymują konkurencję z komputerami? Powiemy też o konferencji Quo Vadis Homo. Wspomnimy o pokoleniu Ani Ani oraz o forum zawodowców w Toruniu. Młodzieżowa Szkoła Umiejętności, Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Każą mi jeździć po pętlach, uczą tylko deptać po piętach. Oczy wlepione mieć w ekran z instrukcją, gdzie biec.
Chcą, bym szła po śladach i chcą mi dać tylko pochmurne dni podpiąć, bo pod najmniejsze ze słońca zać mi. Kręcić i kręcić się wciąż, kręcić i kręcić się wciąż, kręcić i kręcić się wciąż.
Thank you.
Szachy uczą przewidywania, pokory, wygrywania i przegrywania. Czy można nauczyć się dobrze grać samemu? Czy to gra tylko dla ścisłych umysłów? O tym w rozmowie z organizatorem projektu Edukacja przez Szachy. Młodzieżowa Szkoła Umiejętności. Dzisiaj mówimy o edukacji przez szachy. Co to tak naprawdę znaczy? Co znaczy edukować przez szachy?
Kadysz Matczyński, jestem organizatorem pierwszej Międzyszkolnej Bydgoskiej Ligi Szachowej w ramach projektu Edukacja przez Szachy. Projekt Edukacja przez Szachy tak naprawdę powstał po to, żeby dzieci wyciągnąć z domów, od komputerów. Nie chodzi nam wyłącznie tylko o same granie w szachy, ale właśnie w ramach tego projektu chcemy też organizować różne wyjścia do filharmonii, teatru, kina. Dlatego też udało się pozyskać tutaj patronaty naszych mecenasów kultury i od nich otrzymujemy różnego rodzaju wejściówki na te imprezy, które są na zakończenie turnieju losowane za pomocą specjalnie napisanej aplikacji Koło Fortuny dla tych wszystkich uczestników tej zabawy.
Pan w szachy długo gra?
Ja generalnie w szachy nauczył mnie grać mój tata. Nauczyłem grać mojego syna. On zapisał się do klubu szachowego. Zaczął mnie już regularnie ogrywać. Raz udało mi się na jakiś turniej pojechać, gdzie zdobyłem 4. kategorię szachową. Jest to dość niska kategoria szachowa. I tak naprawdę swoją przygodę szachową mam tylko dlatego, że mój syn się tymi szachami w jakiś sposób interesuje.
Zazwyczaj ja z dzieciństwa pamiętam, że pierw to były warcaby, a później szachy to było już jakby coś trudniejszego, takiego dla starszych.
Nie, w tym przypadku zupełnie było inaczej, ponieważ warcaby też potrafię grać, ale na pewno nie jest to ten poziom tak jak w szachy. Warcaby są zupełnie inną rozgrywką, także są też organizowane różne imprezy warcabowe, ale szachy to jednak zupełnie coś innego.
Co takiego jest w szachach, co właśnie możemy powiedzieć, że edukuje?
Szachy rozwijają matematycznie. Tak jak patrzę przez pryzmat swojego syna, to umiejętność gry w szachy dała mu dość duży rozwój właśnie z matematyki. Startuje w różnych konkursach, które są organizowane, jak kangur matematyczny Alfik, czy konkurs kuratoryjny, gdzie osiąga dość dobre wyniki. Także z pewnością rozwija to matematycznie.
Rozwija matematycznie. A co jest najważniejsze w szachach? Wiadomo, że myślenie. Ale jakie właśnie? Jakie te cechy u szachisty są najistotniejsze?
W szachach na pewno istotna jest koncentracja. Możliwość, umiejętność przewidywania kolejnych ruchów przeciwnika. Szachy jest to skończona liczba kombinacji, aczkolwiek jest to bardzo ogromna ta liczba, także trzeba być na pewno opanowanym, skupionym, i mieć też trochę szczęścia, bo to też nieraz od tego zależy, czy przeciwnik ma w danym momencie, w danym dniu gorszy dzień, czy lepszy.
A jak to wygląda, jeśli chodzi o szachy z komputerem, bo co rusz słyszymy, że jednak maszyny zaczynają być silniejsze niż ludzie.
No tak, szachy z komputerem, właściwie teraz w dobie tej cyfryzacji każde dziecko ma jakiś tam telefon, tablet, komputer, więc na pewno spędzają dużo czasu. Tylko że granie z komputerem na pewno rozwija, bo można zastosować różnego rodzaju sprawdzenie swojej taktyki. Komputer nieraz podpowiada, czy ruch był dobry, czy zły. Aczkolwiek gra tutaj z żywym człowiekiem jest na pewno czymś lepszym. Czy komputer jest lepszy od człowieka? To są różne opinie. Ja osobiście nie wiem, tak jak mówię. Szachy są dla mnie bardziej przygodą, aniżeli jakąś tutaj nauką, wiedzą.
Czy można poznać szachy bez instruktora? W tym sensie, że warto mieć kogoś, kto będzie takim przewodnikiem przy poznawaniu tej gry.
No na pewno samemu nauczyć się gry w szachy na wysokim poziomie jest trudne, tak? Tak jak wspominałem, mnie nauczył mój ojciec, ja nauczyłem mojego syna.
To nie chodzi tylko o to, żeby poznać ruchy figur.
Tak. To są te takie podstawy. Ale dalej to są placówki, które szkolą, wykwalifikowani trenerzy. I oni uczą różnego rodzaju debiutów. Są książki szachowe. Jeżeli ktoś ma silną motywację, to może sobie sam czytać. Ale z reguły wiadomo, że jednak ten trener zawsze coś podpowie. A debiuty szachowe są po prostu te początkowe ruchy, które trzeba znać. Jeżeli ktoś ich nie zna, to wtedy ma duże problemy, żeby zwyciężać.
Z pana doświadczenia, jak pan to czuje, bo pan wiele razy dzieci zapraszał na turnieje, na różne spotkania. One nie czują się trochę rozczarowane takimi szachami, jak to się mówi w realu, czy wręcz przeciwnie, bo jednak to jest żywy człowiek?
Rozczarowane na pewno nie, ponieważ mają możliwość zagrania z rówieśnikami, z osobami, które są na ich poziomie. Mogą też podpatrzeć innych uczestników, którzy grają znacznie lepiej, mają od kogo się uczyć. No jest to jakiś sposób też rozrywki, co by tu nie mówić, bo na tych naszych turniejach organizujemy też różnego rodzaju pokazy. Na przykład na pierwszym był pokaz drukarki 3D, gdzie to dziecko mogło zobaczyć pierwszy raz wydruk przestrzenny. Nawet otrzymać taką figurkę jako nagrodę przy pomocy Fundacji Profesora Ciekawskiego, różnego rodzaju eksperymenty. Także no staramy się też poprzez te szachy w jakiś sposób pokazywać coś innego jeszcze.
Spotykałem się już z taką sytuacją w niektórych szkołach, że wśród zajęć dodatkowych były właśnie szachy. Co pan na to?
Znaczy generalnie Polski Związek Szachowy wprowadził coś takiego jak edukację przez szachy w szkole. Jest to projekt, który obejmuje klasy 1-3 i jest on wprowadzony, nie wiem czy we wszystkich szkołach, ale na pewno w wielu szkołach. Dlatego też sobie tu pomyśleliśmy, że chcieliśmy dotrzeć do tych wszystkich szkół, żeby je zachęcić, żeby ktoś wysłał te dzieci do takiego turnieju, bo to, że one się tam uczą, między sobą rozgrywają, to trochę mało. Tu mają okazję właśnie spróbować swoich sił, czy ta nauka im coś daje, czy chcieliby rozwijać się w tym kierunku, czy nie.
Dało się przekonać takie dzieci, które najpierw mówiły, szachy nudne, za mało się dzieje, przecież te wszystkie wybuchy, tablety, akcja cały czas, a tutaj takie siedzenie nad grą.
W pierwszym turnieju mieliśmy 54 osoby, w drugim turnieju mamy już 114, więc myślę, że tutaj odpowiedź nasuwa się sama, że te dzieci chcą do nas przychodzić i grać. Czy ta gra jest nudna? Nie wydaje mi się, bo być może właśnie tak patrząc z boku, szachy, siedzi nad tym stołem i przesuwa te figury, ale to tak nie jest. Ta gra jest naprawdę dynamiczna. Tam widać, jak te dzieci myślą, jak się tu gimnastykują, także to naprawdę jest coś fenomenalnego obserwować te dzieci.
Słuchają nas na przykład rodzice i chcieliby, żeby dzieciaki zaczęły poznawać szachy, bo przekonująco to brzmi, że warto je poznawać. Jak takie podjąć pierwsze kroki? Dokąd z dzieckiem się udać?
Znaczy mamy tutaj w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, który na swojej stronie informuje o wszystkich placówkach, które prowadzą takie zajęcia szachowe. Także myślę, że to jest pierwsze miejsce, gdzie na pewno należałoby się udać, żeby zasięgnąć jakichś informacji, gdzie te dzieci można wysłać i szkolić. Na pewno też warto zapytać w szkole, czy takie zajęcia są prowadzone, bo tak jak wspominałem, jest ten program Polskiego Związku Szachowego, więc być może warto zasugerować, że taka potrzeba istnieje.
Jakieś dobre strony internetowe poświęcone szachom? Od najprostszych zasad po ciekawe zagrywki.
Jest strona chess.com, jest strona chess.tempo. Są to strony w języku polskim. Tam można, są bezpłatne rejestracje. Można sobie pograć z kimś. Można wziąć udział nawet w turnieju jakimś. Zobaczyć, w jaki sposób wyglądają debiuty. Na pewno od tych stron warto by zacząć.
Ojciec czuje satysfakcję, jak syn dobrze sobie poradzi w jakimś turnieju?
Znaczy i tu muszę pana zaskoczyć, ponieważ tak naprawdę mój syn potrafi grać w szachy. Osiągnął dość wysoką kategorię, bo drugą kategorię szachową. Ale tak naprawdę raczej nie będzie jakimś mistrzem szachowym, tak? Jest to dla niego w tym momencie jakaś zabawa. Obecnie ma 13 lat, więc no jest to pewien krok do jakiejś przyszłości. Ale oczywiście, jak byłem tylko ojcem, nazwijmy to, i uczestniczyłem w tych turniejach patrząc z boku, no to się stresowałem, kibicowałem, przeżywałem z nim porażki. Ale szachy też wzmacniają. Wzmacniają charakter na pewno. Każda przegrana no, jest przykra, ale też uczy, więc też trzeba umieć i wygrywać, i przegrywać.
Czy to jest stereotyp, czy nie, że dobry szachista ma umysł ścisły tylko i wyłącznie?
Myślę, że nie jest to prawda, aczkolwiek na pewno coś w tym jest. No to znowu będę się posługiwał moim synem. On na przykład gra również na instrumentach. Także występuje w zespole fordońskim i no oprócz szachu właśnie bardziej go interesują w tej chwili różnego rodzaju instrumenty muzyczne.
W pewnym sensie wasza działalność popularyzuje szachy wśród młodych i nie tylko. Stąd te działania, stąd wizyta w Family Parku, który no, kojarzy się z dzieciakami i dla nich został stworzony. Ale to nie tylko, wychodzicie jeszcze dalej.
Tak, oprócz tej ligi, która w tej chwili składa się z 5 turniejów, chcielibyśmy zorganizować też różnego rodzaju turnieje, na przykład w galeriach handlowych. W innych miastach takie galerie włączają się w różnego rodzaju imprezy szachowe. W ubiegłym roku w galerii Focus było 76 uczestników wśród dzieci. No jeżeli my w tej chwili mamy 114, to sądzę, że jesteśmy w stanie zorganizować jakiś taki całkiem duży event, gdzie moglibyśmy zaprosić bądź jakiegoś arcymistrza na symultanę, bądź zrobić jakieś szachy rodzinne na przykład, no bo tak jak mówię, rodzice też grywają z tymi dziećmi. Zostaliśmy docenieni też przez Polski Związek Szachowy, który od poniedziałku przyznał nam swój patronat, także wszystko wskazuje na to, że nasze działania są coś warte i myślę, że idziemy w dobrym kierunku, popularyzując tą królewską grę.
Wczoraj młodzi szachiści grali w Family Parku, kolejne spotkanie Ligi Szachowej 14 kwietnia. Więcej informacji na www.edukacjaprzezszachy.pl. W Bydgoszczy odbyła się konferencja Quo Vadis Homo, podczas której młodzi dyskutowali, dokąd zmierza dzisiejszy świat, kim jest bliźni, co to znaczy dzisiaj być człowiekiem. Materiał Kamili Zroślak.
Dokąd zmierza człowiek, twoim zdaniem?
Szymon Lipiński.
Z roku na rok coraz większy konsumpcjonizm, coraz większa wola pieniądza, coraz mniej uczuć, coraz mniej humanizmu. Idziemy przez cały czas w te pieniądze. Musimy w końcu się otrząsnąć i przestać.
A wam, młodym ludziom, trudno się odnaleźć w takim świecie?
My się już urodziliśmy w takim świecie. Praktycznie to właśnie wy, dorośli, nam go zgotowaliście, więc musimy się jakoś odnaleźć, choćby przez trudy i męczarnie, ale musimy się odnaleźć.
A jakie wartości są dla was ważne?
Miłość, przyjaźń, związek, wszystko, co jest związane z rodziną, jest najważniejsze, bo teraz tylko panuje epoka pieniądza, więc trzeba wyciągać jak najwięcej tych ważnych wartości. U mnie w domu nie rozmawia się na tematy bardziej egzystencjalne, bo to jest zbyt trudny temat, żeby go poruszać przy stole, wiadomo, nad karpiem na przykład, nie? Ale jestem pewien, że w innych domach porusza się te tematy i rozprawia się na temat życia.
Ewa Ankiewicz-Jasińska, jestem dyrektorem zespołu szkół mechanicznych numer 1 w Bydgoszczy. Siódma konferencja młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na temat, któż jest moim bliźnim. Młodzież szkół bydgoskich i szkół z Torunia odpowiada na to pytania. Odpowiedzi są naprawdę przemyślane. Cieszę się, że mogę tę młodzież gościć u mnie i cieszę się, że szkoły chcą przyjeżdżać i być razem z nami, bo to jest najważniejsze. Jeżeli my możemy wśród młodzieży wykształcić albo pobudzić tą pasję, pasję poszukiwania.
Z jednej strony młodzież objawia swoją wrażliwość, a z drugiej strony ma okazję właśnie poprzez dyskusję, poprzez spotkanie z innymi, powiedzmy, uczyć się tego, bowiem humanistyki też się trzeba uczyć.
A młodzi wiedzą, dokąd zmierza człowiek?
No właśnie to jest pytanie. Ja sądzę, że w jakim sensie wiedzą, ale w jakim sensie muszą się uczyć. Zwłaszcza dzisiaj, dlatego że, powiedzmy szczerze, oni w rodzinie się tego nie dowiedzą. Bo właściwie w rodzinie się na te tematy dzisiaj chyba nie dyskutuje, nie rozmawia.
Ireneusz Nitkiewicz, radny miasta Bydgoszczy. Ważna rzecz, żeby nie odchodzić od humanizmu, szczególnie w czasach, kiedy humanizm wybierają nowoczesne technologie. Co często się obserwuje w krajach rozwiniętych gospodarek technologicznych, że jest sprzęt, jest rzeczywistość wirtualna, a nie ma tego drugiego człowieka, który jest obok z problemami. Łatwiej wysłać snapa, łatwiej messengerze coś porozmawiać niż w realnym życiu zagadać do kogoś, po prostu zwyczajnie zapytać o jego problemy albo o jego radości. Do takiej zwykłej rozmowy brakuje. Myślę, że fajnie właśnie, że w szkole, która kształci techników, właśnie jest ten aspekt humanistyczny.
Kto jest bliźnim tych młodych ludzi?
Na przykład w mojej szkole jest to były dyrektor Franciszek Siemiracki.
Moja prelekcja dotyczyła Franciszka Siemirackiego i było to związane z 70. rocznicą jego śmierci. Głównie jego dokonania w przeciągu jego lat, jego dyrektorowania nad naszą szkołą.
Dlaczego ta postać akurat została przez ciebie wybrana?
Gdyby nie Franciszek Siemiracki, to tak naprawdę w Bydgoszczy bardzo trudno byłoby rozwinąć szkolnictwo zawodowe, więc poniekąd był to człowiek wybitnie zasłużony tutaj dla naszego regionu, więc jeżeli mamy mówić zarówno o tym, kto jest naszym bliźnim i o stuleciu odzyskania niepodległości przez Polskę, nie można nie wspomnieć o Franciszku Siemirackim, jeżeli mówimy o naszym regionie.
W innych szkołach są to osoby, na przykład Piłsudski, które są ściśle związane z daną określoną szkołą, którą młodzież reprezentuje. Można powiedzieć, że to są patroni albo osoby, które są z daną szkołą bardzo związane.
Patryk Orkisz, pierwszego liceum ogólnokształcącego. Postać Zbigniewa Herberta jako tako nie aż tak bardzo odnosi się do tematu, jednakże przez co przeszedł, że widział cierpienie ludzi podczas II wojny światowej oraz uciśnienie, które wprowadzał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, no to myślę dlatego właśnie ta postać oraz również, że jest to postać, która jest motywem przewodnim 2018 roku, została właśnie wybrana na tą konferencję.
Weronika Mierzwińska, Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy. Ja przedstawiam prezentację na temat Ireny Sendlerowej. Wybrałam ten temat, ponieważ no, po prostu zaintrygowała mnie ta postać i jakoś wiadomo, Irena Sendlerowa od razu kojarzy się z Żydami, z gettem, tak, ale chciałam pokazać też jej drugą twarz.
Małgorzata Grynienko, Zespół Szkół Gastronomicznych. Ja tutaj raczej jestem w roli opiekuna właśnie tutaj Weroniki, także ona sama przygotowała się.
Ale pani ją zmobilizowała, czy nie musiała w ogóle?
Nie musiałam, to jest taka uczennica, która sama się mobilizuje. rywalizuje i stawia sobie wysoko poprzeczkę, także można zawsze na nią liczyć.
W szkole rozmawia się na takie ważne i egzystencjalne tematy, czy raczej nie ma na to czasu?
Jest, oczywiście i na godzinach wychowawczych i poza godzinami wychowawczymi, to zawsze się przemyca takie tematy, takie treści, które są ważne, uniwersalne, ponadczasowe. Właśnie humanizm, pomoc drugiej osobie.
Piotr Rambowicz, nauczyciel języka polskiego i filozofii w Zespole Szkół Katolickich. Pod moją opieką pracowało troje uczniów z klasy drugiej liceum. Temat prezentacji dotyczy księdza biskupa Ignacego Tokarczuka. Młodzież entuzjastycznie przyjęła ten temat prezentacji, chociaż przyznać trzeba, że akurat ten człowiek Kościoła nie był im bliżej znany. Dopiero takie poszukiwania internetowe przyniosły im jakieś informacje, ale nad samym tematem pracowali chętnie.
Skąd pomysł, żeby wziąć udział w tej konferencji?
Andrzej Kaszubski, uczeń katolickiego liceum.
Michał Tański, uczeń drugiej klasy tej samej szkoły. To jest już od kilku lat tradycją naszej szkoły, że w tych wystąpieniach drugie klasy liceum biorą udział, no i my też musieliśmy dopełnić tradycji.
No trzeba było poszukać informacji o księże biskupie świętej pamięci, ale udało się to.
Bardzo trudne egzystencjalne pytanie, kim jest mój bliźni? Czy wy zadajecie sobie tak te pytania czasami, gdzieś tam w domu rozmawiacie o tym ze swoimi rodzinami?
Ja raczej nie rozmawiam, ale no kim jest dla mnie bliźni? W większym lub mniejszym stopniu trzeba przyjmować, że należy widzieć bliźniego w każdym człowieku i do każdego człowieka odnosić się z miłością.
Ja uważam tak samo, jak patrzymy na wszystkie wydarzenia na świecie, to często nachodzi nas takie pytania, jak dzieją się na przykład jakieś smutne rzeczy, że ktoś kogoś na przykład zamordował, no ale jednak on też jest naszym bliźnim, ten morderca i trzeba go skłaniać ku dobremu.
Dla mnie osoba bliźnia to jest taka osoba, która no, na pewno jest dla mnie bliska, ale równie dobrze może być to właśnie taka osoba, która jest tego samego pochodzenia, chociaż nie musi być, która będzie w stanie mi pomóc, będzie chciała mi pomóc. Nie będzie mi o tyle bliska, ale właśnie będzie takim człowiekiem właśnie nie tylko humanitarnym, ale bardziej empatycznym. Będzie rozumiał moje emocje i będzie w stanie właśnie mi pomóc w trudnej sytuacji.
Według mnie bliźnim jest każdy. Bliźnim jest dla mnie pani, moja nauczycielka, kolega z klasy, ze szkoły. No każdy, kto tak naprawdę przychodzi teraz ten korytarzem, jest też dla mnie bliźnim, tak?
Bliźni to jest każdy człowiek i akurat z tą definicją młodzi ludzie nie mają problemu. Tak to właśnie odczytują zarówno u nas w szkole katolickiej, ale także ci, którzy są nie ze szkół katolickich. Co do tego jest zgoda. Bliźni to jest każdy człowiek. Pytanie o to, dokąd zmierza młody człowiek, jest bardzo trudne, bo jest dosyć abstrakcyjne i obejmuje swoim zasięgiem właściwie wszystko, co można pomyśleć. I stosunek do bliźniego, i stosunek do rodziny, i myśl o własnej drodze zawodowej, i to, co się nazywa moją przyszłością. I na pewno te myśli młody człowiek w sobie nosi. Nie umiałbym wyznaczyć jakiegoś jednego kierunku, w którym to wszystko zmierza. Jeżeli miałbym się na ten temat wypowiedzieć, to powiedziałbym, że to jest w jakimś takim rozproszeniu. Wiele celów mają młodzi ludzie, którzy sobie stawiają, wiele koncepcji na to, jak ma wyglądać ich życie. Żyjemy w takim sproszkowanym, zatomizowanym świecie i tych pomysłów na siebie jest bardzo wiele.
Młodzi w pani odczuciu gubią się w dzisiejszym świecie trochę? Potrafią znaleźć na te trudne pytania odpowiedzi?
Myślę, że tak. Pytania są naprawdę trudne, ale odpowiedzi są przemyślane i myślę, że nasza młodzież, nasza ogólnie, jest naprawdę dobrą, mądrą, poszukującą młodzieżą, dla której rozbudzenie pasji i uzdolnień jest naprawdę ważne.
Wbrew pozorom jednak ludzie młodzi potrafią dostrzec drugiego człowieka i potrafią pomagać i angażują się w akcję. Mimo obiegowej opinii, że jednak młodzież w nic się nie angażuje, to jednak są tacy, którzy się zawsze będą angażować we wszystko i pomagać innym osobom.
Ja myślę, że w Polsce akurat sytuacja idzie w dobrą stronę. Ludzie młodzi nie boją się poznawać moralności, nie boją się angażować w życie społeczne, duchowe i myślę, że jest dobrze i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej.
Jeśli będziemy zachowywać moralność i tradycje i obyczaje, to uda nam się zakończyć dobrze naszą wędrówkę, ale jeżeli z tej drogi zejdziemy, to niestety czeka nas marny koniec.
Wkrótce w Młodzieżowej Szkole Umiejętności o pokoleniu Ani Ani. Siedzą w domu i nie myślą o przyszłości. To tak zwane pokolenie ani-ani. To do takich osób adresowany jest projekt realizowany przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku. Współfinansowany z pieniędzy unijnych program ma pomóc w aktywizacji młodych ludzi i zachęcić ich do działania. Uczestnicy projektu nowe umiejętności mają zdobywać m.in. za granicą. Partnerem projektu NEET, Staże, Droga do Zatrudnienia są Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki oraz dwie włoskie instytucje. Tatiana Adonis.
Nudzę się, nic tutaj się nie zdarza.
Znudzeni, niezadowoleni, bierni.
Nudzę się, z oknem wciąż to samo.
Pokolenie netsów żyje z dnia na dzień.
To jest właśnie taki najbardziej współczesny obraz młodego człowieka.
Emilia Rona-Biały, Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki.
Który właśnie nie uczy się, nie szkoli, nie pracuje i siedzi sobie najczęściej na garnuszku rodziców i po prostu no, nic ze swoim życiem nie robi, takim wygodnie.
To do takich osób adresowany jest projekt. Szanse na zmianę mają ludzie w wieku od 18 do 35 lat.
Właśnie dlatego jest ten projekt, żeby młodzi ludzie zobaczyli, że są różne fajne możliwości na rynku pracy, a żeby też urozmaicić, dać jakieś nowe perspektywy, dlatego to jest też projekt mobilnościowy, czyli z wyjazdem na staż zagraniczny.
Konkretnie uczestnicy projektu spędzą 2 miesiące we Włoszech. Tam czekają na nich m.in. staże zawodowe i kurs językowy.
Te staże są dobierane pod indywidualne predyspozycje osobowościowe, pod doświadczenie zawodowe, umiejętności i zainteresowania danej osoby. No i na miejscu także mają różne warsztaty językowe z języka włoskiego. Mają wycieczki, wydarzenia kulturalne, także się włączają w wydarzenia związane ze społecznością lokalną tam już na miejscu.
Uczestnicy projektu mogą też liczyć na przygotowanie do pobytu za granicą.
Są te bariery, taki lęk przed tym wyjazdem, tak, dlatego są warsztaty psychologiczne. Będziemy ten lęk oswajać, będziemy z tym pracować. Druga sprawa to jest taka bariera językowa. Żeby się dostać do projektu, wystarczy ten poziom podstawowy. Natomiast później zakładamy 60 godzin szkoleniowych dla każdej grupy z języka angielskiego, żeby on się stał troszeczkę bardziej komunikatywny.
Na wsparcie i pomoc uczestnicy projektu będą mogli liczyć także po powrocie do kraju. To m.in. udział w targach pracy, warsztaty, pośrednictwo pracy oraz płatne staże.
Naprawdę projekt jest fajny, tylko że te osoby muszą chcieć, bo bez tego się nie da.
Dodaje Anna Zielińska z Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. A w pierwszej edycji projektu chciał i uczestniczył Adrian Jaroszewski. Jak dziś mówi, nie żałuje.
Ten wyjazd to sama przyjemność, tak? I daje wiele możliwości na to, żeby się rozwinąć, żeby przede wszystkim poznać, jak wygląda świat, tak? To jest naprawdę coś wspaniałego.
Adrian miał staż w jednej z włoskich restauracji. Był kelnerem, poznawał też tajniki włoskiej kuchni u boku tamtejszego kucharza. Po powrocie do kraju znalazł pracę.
Po powrocie z Włoch zacząłem pracę w barze, tak? Pracowałem jako kelner, barman. Potem jednak stwierdziłem, że chciałbym spróbować sił w pracy związanej właśnie z wykształceniem wyższym, więc zmieniłem tę pracę, udało się zatrudnić w Kujawskiej Szkole Wyższej.
Także wielu innym uczestnikom projektu udało się znaleźć pracę, a obecnie trwa nabór do kolejnej edycji programu.
Rekrutacja będzie trwała do pierwszej grupy do końca marca, do kolejnych 3 grup, bo chcemy zebrać 4 grupy po 10 osób i ostatnie rekrutacje planujemy zakończyć we wrześniu, tak żeby osoby mogły wyjechać w styczniu.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Warunek: regularny i aktywny udział we wszystkich formach wsparcia. Zainteresowani mogą znaleźć szczegóły na stronie internetowej projektu www.netstaże.pl.
Warsztaty, spotkania z doradcami zawodowymi, ale przede wszystkim możliwość rozmowy z przedstawicielami szkół branżowych i technicznych oraz zapoznanie się ze specyfiką nauki w tych placówkach. Tak przebiegało drugie toruńskie forum zawodowców. W forum wzięła udział minister edukacji narodowej Anna Zalewska, która podkreślała, jak wielkie zapotrzebowanie na rynku pracy jest na absolwentów tego typu szkół.
Szkolnictwo techniczne, szkolnictwo branżowe to oczywistość w dobie rewolucji 4.0 i w sytuacji, w której polski pracodawca w 50% sytuacji nie jest w stanie znaleźć pracownika. My musimy w tej chwili nadganiać wieloletni stracony czas, by odbudowywać całe luki pokoleniowe. My w tej chwili potrzebujemy na przykład 100 tysięcy informatyków, 100 tysięcy kierowców, dziesiątki tysięcy kolejarzy, którzy to widzą zmieniającą się rzeczywistość. Dlatego już taka struktura, która pokazuje, że na przykład spółki, firmy, przedsiębiorstwa mogą zakładać swoje własne szkoły, ale również przygotowanie do zmian, które mają zbudować bardzo nowoczesną szkołę branżową.
Miasto Toruń ma bardzo bogatą, ciekawą ofertę szkolnictwa technicznego, w tym zawodowego.
Prezydent Michał Zalewski.
Ta oferta trafia póki co w mniejsze zainteresowanie niż oczekiwalibyśmy. Dlatego chcemy wzmóc tą ofertę, chcemy współpracować z przedsiębiorcami, chcemy zapewnić ich obecność już w procesie kształcenia z ich propozycjami dotyczącymi zatrudnienia, ponieważ w tej chwili rynek pracy odwrócił się. Dzisiaj przedsiębiorca szuka wykwalifikowanego pracownika i to najlepiej właśnie technika bądź absolwenta szkoły branżowej, kiedyś zawodowej.
Kogo brakuje tak naprawdę na rynku pracy? Jakie potrzeby zgłaszają pracodawcy?
Damian Orzeł, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Pracodawcy poszukują generalnie pracowników z branży mechanicznej, szeroko pojętej branży mechanicznej, czyli to są mechatronicy, to są mechanicy, to są elektronicy, automatycy, operatorzy maszyn, ale nie tylko. Bardzo szybko rozwija się branża ICT. Także i takich pracowników potrzebują, ale już nie tyle informatyków, co ukierunkowanych, na przykład właśnie w aspekcie programowania.
Wy do jakiej szkoły chodzicie?
Do szkół gastronomiczno-hotelarskich.
Dlaczego polecacie waszą szkołę? Dlaczego warto?
Bo są cudowni ludzie w nich, dużo można się nauczyć i no po prostu pysznie jest, no można tak powiedzieć.
A jak jest, jeśli chodzi o pracę późniejszą? Myślicie o tym, czy będzie ta praca dla was po tej szkole?
Tak, będzie. Jest dużo w gastronomii pracy i no nie tylko można gotować, ale też można ozdabiać hobby, robić takie i sprzedawać.
Do jakiej chodzisz szkoły?
Szkoła branżowa.
Na kierunku?
Fryzjer. Jest zapotrzebowanie. I po prostu ten zawód mi się bardzo podoba.
Do jakiej klasy chodzicie? Na jakim kierunku?
Do drugiej G, to jest klasa geodezyjna w ZST w czwórce w Toruniu. Kierunek bardzo interesujący, geodezja, miałem już styczność wcześniej z tym zawodem. Rozszerzenia bardzo dobre, bo geografia i matematyka, co bardzo się przydaje i bardzo dobry sprzęt do ćwiczeń w tej szkole. Mój tata zawsze mówił, że w technikum się uczymy jak robić, a na studiach tylko z jaką dokładnością.
Chłopaki, wy się tutaj rozglądacie, jakie szkoły wam wpadły w oko?
Mi jeszcze w sumie żadna, na razie to się zastanawiam, gdzie pójdę.
Bierzecie pod uwagę bardziej liceum, technikum?
Bardziej liceum. Takie bardziej ogólne, może nie trzeba wybierać od razu jakiegoś kierunku, tylko można się ogólnie kształcić i potem dopiero wybierać.
Jaka szkoła ciebie interesuje?
W sumie to trochę trudno powiedzieć, jeszcze nie wiem dokładnie. No chciałam do technikum iść, ale jakoś tak mało jest do zaoferowania rzeczy, które mnie by interesowały.
Ja planuję do technikum budowlanego. Jako dodatkowa architekta projekty budowlane.
Myślisz, że to przyszłościowy zawód, kierunek?
Tak, myślę, że tak.
Przygotowała Monika Kaczyńska.
Hold your head up, love, the picture of a Let me give you a word of advice now. If you got a song, you gotta sing it. If you find your love, you better bring it home to me immediately. If you got a goal, you're gonna reach it. If you find your soul, you better preach it honestly. How hard can that be? Do I love you? Do I love you?
don't care. Future always comes in disguise. Future always seems to feel nice. So, babe, let me give you a word of advice now. If you got a song, you gotta sing it. If you found your love, you better bring it home to me immediately. If you gotta go, you're gonna reach it. If you found your song, you better preach it honestly. How hard can that be? If you gotta love, you gotta sing it. If you found your song, you gotta bring it home to me immediately. If you gotta go, you're gonna reach it. If you found your song, you gotta preach it.
Młodzieżowej Szkole Umiejętności polecamy także koncerty. Przypominamy, że w Bydgoszczy trwa jeszcze Festiwal Muzyki Tradycyjnej i Ludowej Etnisy. Dzisiaj jeszcze koncert Adama Struga. Posłuchajmy jego twórczości.
Przyszedł do mnie w nocy obcy pan, lecz nie byłem wtedy w domu sam. Prosto w oczy niedomkniętych drzwi spytał, kto w tym domu śpiewa. Czy ty? Czy to ty? Czy to ty? Śpiewałem w nocy, byłem sam. Znowu przyszedł ten pan. Mam dla ciebie ziela wonną kiść. Chodźmy nad rzekę. Możemy iść, możemy iść. Aman, 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 aman. Pierwszy raz księżyc na przemian płonął gasu. Tej nocy nie opowiem wam, bo owej nocy nie byłem sam.
Wracamy koncert Adama Struga, przypominam, w ramach Festiwalu Etnisy, dzisiaj o 19 w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. To już wszystko w Młodzieżowej Szkole Umiejętności. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.